Jestem z Pomorza.
Czy w życiu prywatnym też się dużo śmiejesz?
Chyba nie aż tak dużo, jakby mogło się kojarzyć. No, lubię się śmiać, lubię absurd, lubię szaleństwo i wygłupy. Ale jeśli chodzi o opowieści, to znacznie bardziej lubię niż komedie, poważne sprawy.
A jest tak, że twoi znajomi czy rodzina, a opowiedz jakiś dowcip, a pokaż jakiś skeczyk.
No, znajomi i rodzina już wiedzą, że,
nie.
Do tych drzwi nie ma sensu pukać. Ja na przykład strasznie słabo zapamiętuję dowcipy, co jest właśnie takie, że jak na ulicy jestem rozpoznany i mnie ktoś spyta o jakiś żart na świeżo, to mam beton w głowie.
Bardziej jesteś aktorem, reżyserem, twórcą, artystą?
Chyba reżyserem najmniej z tego. Jestem aktorem, jestem improwizatorem i te zawody najczęściej wykonuję.
Dlaczego to porwało twoje serce?
No chyba performatywność, przepraszam za takie słowo o poranku, jest czymś, co jest mi potrzebne, bo jestem przed ludźmi, mówię do nich albo opowiadam jakąś opowieść i albo ich wzruszam, albo ich bawię i to jest doskonałe paliwo.
Od czego to się wszystko zaczęło u ciebie, że postanowiłeś, że ta pasja, to co tak cię napędza, będzie również twoim zawodem?
Szkoła średnia. Ja wcześniej raczej myślałem o sporcie albo o... Właściwie o niczym nie myślałem, tylko spędzałem nastoletnie lata, ale dziewczyna mnie namówiła w ogólniaku, żebym poszedł na warsztaty teatralne do Teatru Wybrzeżak i trafiłem pod skrzydła Marzeny Nieczuj i Urbańskiej. I to było cudowne, bo właśnie odkryłem raz, że odkryłem bardzo fajnych ludzi, z którymi chcę spędzać czas, a dwa, że to, co robiliśmy w etiudach, a potem szybko dosyć robiąc spektakle, poczułem, że to jest to.
I co w tym takiego jest, że cię ciągnie?
Jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi, to jest opowieść. Dlatego nie tylko jestem aktorem. Opowiadam te opowieści w różny sposób, bo zdarzyło mi się i coś napisać, i właśnie wyreżyserować. Bardzo lubię gry fabularne, RPG, więc też robię takie, nagrywam sesje na kanał YouTube'owy. Ja po prostu bardzo lubię i odbierać, i nadawać opowieści. Wyobrażać sobie jakąś sytuację fikcyjną i nie mówiąc o jakichś sprawach ludzkich wprost, tak naprawdę tworzyć przestrzeń, w której będziemy mogli siebie oglądać.
Ta abstrakcja ma dla ciebie jakąś granicę?
A jakiego rodzaju granicę?
No, że wiesz, że ludzie może nie zrozumieją jej, że dla ciebie jest to zabawne, ale nie wiesz, jak zostanie odebrane.
Nie. Jeśli chodzi o humor, to wydaje mi się, że nie ma granic. Jest kontekst, bardzo istotny element. I to nie jest tak, że żart może być, według mnie przynajmniej, hardkorowy, czy niesmaczny, czy jakiś. On może być śmieszny bądź nieśmieszny w zależności od tego, kto komu go opowiada, jak ktoś jest nastawiony do tego żartu. I oczywiście te umiejętności komika też są bardzo istotne. A jeśli chodzi o niekomedię, to też absolutnie nie uważam, żeby były granice. Nie wiem, sam uwielbiam filmy Davida Lyncha, to trudno postawić jakieś granice normalności u niego.
Powiedz mi, skąd czerpiesz inspirację?
Takie najnormalniejsze rzeczy, albo inaczej, w trakcie takich zwykłych, codziennych spraw pojawiają się myśli albo jakieś spostrzeżenia i czasami to jest ktoś, kogo mijam na chodniku, a czasami to jest jakiś usłyszany kawałek utworu i muzycznego i coś, co wywołuje on we mnie. I jak się pojawia jakaś taka myśl, czasami zdanie jakieś, wyobrażona scena, to próbuję sobie to zapamiętać albo zapisywać. Mój notatnik w telefonie jest naprawdę pękający szwach, muszę robić często porządki, a potem coś z tego może wynika.
Ale później to jest tak, że siadasz, spisujesz sobie wszystko, sprawdzasz sobie, co bardziej ciebie na przykład też bawi. Jak to wygląda tak od środka, jakbyśmy zajrzeli?
To też jest dosyć różne. Jeśli chodzi o żarty, to ja w ogóle nie do końca potrafię pisać żarty. Jak byłem w kabarecie Limo, to żarty pisał Abelard Giza. Kiedy gram w ogóle na scenie jakieś takie rzeczy napisane, to zwykle nie jestem autorem. Ja całkiem sprawnie improwizuję, więc jak wymyślam na bieżąco głupkowate, śmieszne sytuacje, to całkiem wychodzi, więc albo napisany tekst trochę tym ubarwiam, albo po prostu wchodzę w amok, w szaleństwo. Na przykład zdarza mi się solo improwizować, co jest dosyć dziwną rzeczą.
Trudne.
Ale... No trudne, nie trudne, chyba trudne, tak jak wszystko. Jak się do tego przysiądzie,
no, ale to zawsze jak coś nie wychodzi, czy coś, to ma się taki kogoś z boku, a tutaj samemu trzeba pociągnąć.
Dobra, tak, to ten aspekt rzeczywiście trochę utrudnia. Ale jest to cudowne zapomnienie się w tym i ja wierzę w to, że mózg ma jakieś takie nie do końca zbadane przez nas i kontrolowane szuflady i podczas takich właśnie takich amoków, takich freakoutów, one się otwierają i wypadają stamtąd dziwne rzeczy.
Co robisz w czasie wolnym?
W czasie wolnym bardzo chętnie gotuję albo chodzę z psem na spacer i zwykle czegoś słucham, albo muzyki, najczęściej muzyki, albo jakichś podcastów, czy właśnie sesji RPG.
Masz jakieś ulubione miejsce na Pomorzu, gdzie odpoczywasz, łapiesz taki oddech, dystans.
W związku z tym, że od już parunastu lat mieszkam na Strzyży, to takim miejscem jest las, który jest, mam blisko. Jako, że mam psa, to chodzę sobie tam na spacery. I ten nasz las, on jest taki pofałdowany, bardzo różny, w różnych miejscach. Można trafić, nie wiem, na szwedzką groblę, która jest niby taką zorganizowaną drogą, ale można wpaść w jakieś dziwaczne kotliny, szczególnie jak się ma psa, który jest szaleńcem i czasami
i
pogoni jakieś zwierzę albo ciągnie i wprowadza mnie w jakieś chaszcze. No to ja jestem leśny człowiek.
Największy sukces twojego życia, jakbym zapytała. Obojętnie, czy to prywatnie, czy zawodowo?
O! Przychodzi mi kilka rzeczy do głowy. Ja w ogóle, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, nie jestem specjalnie ambitny. Wydaje mi się, że to w społeczeństwie i w ludzkości jest raczej wada, tak przynajmniej jest to upatrywane. Może nadmierna ambicja też jest wadą, ale jakieś tak sukcesy i rywalizacja nigdy mnie nie kręciły, chyba że w sporcie. Dlatego jakoś nie odnotowuję w głowie jakichś takich dużych rzeczy.
Natomiast, ale jest coś, co jest bliskie sercu tobie i z czego naprawdę się bardzo cieszę, że się udało.
Niezmiernie szczęśliwy byłem, jak udało mi się wygrać pierwszą nagrodę w takim konkursie na sztukę teatralną. No to było dawno, jeszcze przed pandemią, bo ja pisuję sztuki bardzo rzadko, nie wiem, raz na 7 lat strzelam zupełnie, ale mam przyjaciela Szymona Jechimka, który jest cudownym dramatopisarzem oraz człowiekiem. Ludzie, zazdrośćcie, że go znam. Ale trochę mu zawsze zazdrościłem, że ma czas, taką dyscyplinę, żeby napisać sztukę i co mi podrzucał, to ja czytałem i znowu byłem albo wzruszony, albo rozbawiony. On startował w tamtych czasach w wielu konkursach, pomyślałem, że też to zrobię. I napisałem taką sztukę, która mi chodziła po głowie dosyć dawno, w sensie od jakiegoś czasu, kiedy urodziło nam się drugie dziecko, to moja małżonka ukochana, a ja jeździłem wtedy dużo z kabaretem Limo, no przeżywała to, była trochę sama, była trochę smutna i pomyślałem sobie, że to jest rzecz, którą chciałbym trochę opowiedzieć, więc wymyśliłem sztukę Kasie, o takiej mamie, która w związku z nudą i jakby z potrzebą zrobienia czegokolwiek innego niż być mamą cały czas, wymyśla sobie inne się. Taką sztukę napisałem, która jest trochę śmieszna, trochę w takim klimacie Quentina Tarantino nawet, tak uważam, a zwyciężyła i dostałem nagrodę, a jedną z nagród było to, że ta sztuka została zrealizowana w Teatrze Telewizji, też w cudowny sposób przez Filipa Gieldona. No to jest taki sukces, który przychodzi mi do głowy zawsze.
I oglądałeś z żoną?
Wiele razy. Głupio mówić, ale tak. Bo to fajnie zrobione jest. To jest takie 40 chyba 8 minut, więc to nie jest zbyt długo. To jest dynamiczne, trochę szalone, ale absolutnie też do pomyślenia. Trochę trąca temat depresji też, więc jest takie niebanalne, powiedziałbym.
Osoba, z której czerpiesz, która ładuje cię energią, którą się zachwycasz, to kto?
To chciałbym powiedzieć o dwóch takich osobach, jeśli mogę, bo jedna jest mi bardzo dobrze znana i bliska, to jest Abelard Giza, mój przyjaciel, który jest cudownym twórcą, powiem o tym teraz, ponieważ no to mnie inspiruje. Jako człowiek też, bo jest dobrym człowiekiem, jest życzliwym człowiekiem, nie stracił siebie nigdy, mimo dużego sukcesu, ale potrafi pracować w artystyczny sposób tak, że mam zazdrość. On jest zdyscyplinowany, on jest bardzo sumienny w tym, cały czas chce zrobić coś nowego. Myślę, że mógłby już dawno odpłynąć w to, co robi bardzo wielu artystów i trudno ich jakby, nie wiem, no tam winić czy oceniać, w taką powszechność i znaność i powielanie siebie, a Abelard nie, zmniejsza salę, jakby żeby nie grać na halach, żeby mieć kontakt z ludźmi i wymyśla nowe formy. Wspólnie napisaliśmy słuchowisko, które nagraliśmy, on pisze książki, teraz niedawno wydał świetną bajkę dla dzieci. No to jest człowiek, który mnie inspiruje bardzo. A z osób, które nie znam i już ich nigdy nie poznam, bo akurat nie żyje, to Frank Zappa, który jest kompozytorem i muzykiem.
Masz.
Mam nawet, no. To trochę przypadek, ale tak. Nie zakładam, że będę o nim mówił.
Nie ma przypadków.
On jest rozmaity, a ja też bardzo lubię rozmaitość, więc w związku z tym, że ma katalog nagranych płyt nieskończony niemal, bo ciągle go wydają, to w zależności od nastroju mogę posłuchać sobie inne oblicze Zappy, jest mi dobrze.
Na koniec audycji, jestem z Pomorza, zawsze bohaterów pytam o marzenia. Jakie ty masz marzenia?
Ja mam takie marzenia i od zawsze mam takie marzenie, żebym chciał naprawdę napisać w końcu powieść, bo jeszcze tego nie zrobiłem, a jako, że lubię opowiadać opowieści, to na taką formę mam ochotę.
A o czym by było?
Jeszcze niedawno byłem przekonany, że byłaby, i miałem sobie ją poukładaną w głowie, no to, uwaga, to będzie dziwne, o inwazji obcych na nasz świat i bardzo szybko roztrzaskiwują nas w pył. Zostają jedynie Polacy i Arabowie. Polacy dlatego, ponieważ potrafią się chować w podziemiach i jakby jest Polska podziemna, a Arabowie w górach. I w związku z tym...
Czytałabym.
Może
nie,
tak.
Nie zmieniaj tematu.
Może tak, tak, tak.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Jestem z Pomorza.